Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. I to jest fragment kazania na górze. Jezus tutaj mówił wcześniej o błogosławieństwach, w jaki sposób je uzyskać. My skupimy się na kilku dalszych wersetach. Przeczytamy wersety od 13 do 16, a skupimy się na 14, 15 i 16 dzisiaj. Mateusza 5, 13. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Także dzisiaj się skupimy na tych fragmentach od 14 do 16. I tak na pierwszy rzut oka można sobie wyciągnąć wniosek, że tu człowiek jest kimś takim, oj, mega ważnym. Czytamy. Wy jesteście światłością świata. Niech wasza światłość świeci. W pierwszym momencie można pomyśleć, że to jest rola człowieka wielka i wielkie zadanie, żeby tutaj to zrobić i to jest jego chwała i tak dalej. Ale absolutnie tak nie jest, jak się można domyśleć, mimo że na pierwszy rzut oka to tak wygląda. Bo doskonale wiemy, co Biblia mówi na ten temat, że pierwotnym światem jest Bóg. I otwórzmy teraz Jakuba, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział i werset 17. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Jak czytamy, wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały, czyli wszystko, co dobrego, pozytywnego spotyka nas w życiu, wszystko, co dobrego możemy zrobić, to wszystko jest od Boga, od Ojca Światłości. Zauważmy, że to jest słowo Ojciec Światłości, czyli ten, który to zrodził i on był początkiem tej światłości. Także myślenie, że człowiek jest tą światłością sam w sobie, uważam, że jest błędnym stwierdzeniem, ponieważ to pochodzi od samego Boga. Przejdźmy teraz do Ewangelii Jana, też pierwszy rozdział. I tutaj skupimy się na pierwszych 9 wersetach. Najpierw przeczytam te 9 wersetów, a potem pokrótce to omówimy. Ewangelia Jana 1:1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Ten, czyli Chrystus, był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. To jest, na pierwszy rzut oka może to się wydawać trochę zagmatwany fragment, szczególnie ten początek, kiedy pierwszy raz usłyszałem ten fragment. Mówię, Słowo, o co chodzi? Czemu Słowo z dużej litery? Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo? To było dla mnie dziwne. Ale kilka wersetów dalej, konkretnie w 14 możemy przeczytać. A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Więc wiemy, że to jest Słowo, to określa po prostu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę. I co wiemy z tych pierwszych kilku wersetów? Po pierwsze, Jezus był od początku. Od początku świata, przed założeniem świata właściwie, był On z Bogiem. I wszystko stało się przez Niego. i nie ma rzeczy na świecie, która by bez jego wiedzy, bez jego woli się wydarzyła. Czytamy teraz 4 i 5 werset. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. O jakie życie chodzi? Czytamy sobie, w nim było życie i życie było światłością ludzi i jest to taka światłość, która świeci w ciemności i nie jest przez ciemność ogarnięta. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że chodzi o życie na ziemi, ale jak wiemy, życie na ziemi zostaje ogarnięte przez ciemność, ponieważ ciało każdego człowieka w pewnym momencie umiera, prawda? I to prowadzi nas do wniosku, że ta światłość, to życie, będące światłością ludzi, to nie jest to życie cielesne, tylko życie duchowe, to, którego nie widzimy na pierwszy rzut oka. Chodzi o życie w Jezusem, to poza ciałem. Bo rzeczywiście, jak wiemy, jest to nieogarnięte przez ciemność, nie kończy się, prawda? Po śmierci każdy z nas, jakby nie patrzeć, będzie żył dalej. Kwestia tego, gdzie trafimy po śmierci. Czy do takiego życia, jakiego oczekujemy, o jakim marzymy, czy niestety nie. Ale to już jest nasza decyzja. Czytajmy dalej. 6 do 8. Sekundka. Jeśli mam mówić głośno, to muszę popijać, przepraszam. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. I tutaj czytamy, że zadaniem Bożego posłańca, tutaj w tym przypadku był to Jan, nie było być światłem, tylko świadczyć, pokazywać Boże dzieło i chodzi o po prostu Boże działanie, a nie ludzkie działanie. Bo takie myślenie, że to ja będę światłością, to ja tutaj, nie wiem, będę ludzi nawracał, przyciągał do kościoła, ale ja jako ja, sam ja, to prowadzi do pychy. I wiemy, że łatwo można w to wpaść. Zresztą a propos pychy i miłości, to Józef mówił i będzie może jeszcze dzisiaj mówił. Mamy nadzieję, z listu do Koryntian. Dalej, werset 9. Ten, czyli jak wiemy, Chrystus, Słowo, ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jest to prawdziwa światłość. Jeśli mamy tutaj określenie, że jest prawdziwa światłość, więc pewnie są też nieprawdziwe światłości, coś, co może się wydawać światłością, a w rzeczywistości takie nie jest. No i nie trzeba długo się zastanawiać, żeby przyszło nam do głowy, co taką rzeczą może być, ile jest rzeczy mówione, co będzie dla nas życiem, co nas zaprowadzi do nieba. No, to można strzelać jak z karabinu, że pielgrzymki, czczenie obrazów, modlitwy takie, pierwsze piątki miesiąca na odpuszczenie grzechów, spowiedzi, multum sakramentów i pełno zadań, którym w sumie człowiek nie jest w stanie sprostać nawet, ale obiecuje się, że to jest droga do życia. I że to jest ta prawdziwa światłość, ale my wiemy, że tak nie jest, ponieważ prawdziwą światłością jest ten Jezus Chrystus. Więc to jest jedyna prawdziwa światłość. Ale dalej czytamy, że to jest światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Tylko tu się zapala lampka. Każdy człowiek, który przychodzi na świat, ma życie wieczne? Ej, no, coś tu nie gra. Więc ja myślę, że to jest... że tu chodzi o to, że każdy człowiek, który przychodzi na świat, ma szansę poznać Boga. Niekoniecznie nawet przez to, że słyszy Ewangelię, ale nawet jak jest w liście do Rzymian w 1 rozdziale, otwórzmy to może. Rzymian 1 rozdział. Przeczytamy od 18 do 20. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można widzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Jak widzimy, Boża moc i jego bóstwo jest pokazane, jest odbite w jego stworzeniu. Przecież patrząc na naturę, nawet na swoje ciało, to widać, że to nie zostało o tak stworzone, tylko że to ktoś musiał zaprojektować. Więc myślę, że każdy człowiek ma szansę dojść do tego, że Bóg jest i jest potężny, ponieważ stworzył tak niesamowity świat. Więc nie ma wymówki i każdy ma szansę zobaczyć chociaż odbicie tej światłości w życiu, nawet jeśli nie usłyszy Ewangelii. Aczkolwiek, wiadomo, warto głosić, bo głoszenie jest o wiele bardziej wyraźnym światłem niż patrzenie na stworzenie. Myślę, że gdyby nikt z nas nie usłyszał Ewangelii, to nie byłoby nas tutaj, tylko ze względu na to, że widzieliśmy stworzenie, prawda? Ciekawą rzeczą jest to, że życie porównuje się do światła. Jest dużo potężnych rzeczy, ważnych, do których można by było porównać życie, ale jest porównane akurat do światła. Światło jest niezbędne do funkcjonowania człowieka, do życia. I tu też lista jest bardzo długa, bo gdyby nie światło, to nie byłoby fotosyntezy na przykład. To jest taki proces, dzięki któremu mamy tlen, a tlen jest niezbędny do życia. Bez słońca ludzie mają skłonności do depresji i jest ryzyko zachorowań na krzywicę, na depresję, na otyłość. No jest naprawdę dużo różnych chorób i schorzeń. Bez światła żyje się niewygodnie. Bez światła w domu. Wyobraźmy sobie, że o godzinie teraz 17 wszyscy idziemy spać, no bo już jest ciemno i co możemy zrobić? Jeśli nawet świeczki nie możemy zapalić, no nie jest to wygodne. O, nie można by było sobie robić zdjęć po ciemku. Cokolwiek, jest pełno tych rzeczy. I bez światła jest też niebezpiecznie, co jest ważne. Oglądałem na YouTubie ostatnio, jest taka seria Katastrofy w przestworzach, to jest o wypadkach samolotów. I nieraz katastrofa była spowodowana tym, że nagle padło zasilanie i w kokpicie pilotów nic się nie świeciło, nic nie widzieli. Albo na pasie startowym padły awaryjne generatory pod tsunami i nie było widać pasa w żaden sposób. Samoloty się wtedy rozbijają. Więc jeśli znika światło, jest niebezpiecznie. Tak samo na drogach. Moja mama wczoraj miała długą trasę, jechała do Warszawy. Gdyby w pewnym momencie zgasło jej światło w samochodzie, no to myślę, że źle by się to skończyło. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś w czasie jazdy przez las na chwilę zgasić światło. Ja tak czasem robię. Nie wiem czemu, to trochę bez sensu, ale... ale wtedy naprawdę na moment jest zupełnie czarno. I myślę sobie, od razu włączam. Bo gdybym jechał jeszcze przez chwilę bez świateł, rozbiłbym się i to jest nieuniknione. Światło jest potrzebne. I dlatego to życie jest porównane do światła, ponieważ to życie od Boga to jest tak ważna rzecz, jak światło dla życia człowieka, nawet bardziej można powiedzieć. Ciemność tam, gdzie powinna być jasność, to niewygoda i niebezpieczeństwo. Szatanowi na tym bardzo, bardzo zależy, ponieważ w świetle widzi się prawdę, widzi się rzeczy takie, jakimi są. Człowiek się nie potyka, widzi, za co chwyta, co dotknąć, czego nie dotknąć, co jest ostre, co jest brudne, co jest niebezpieczne. A w ciemności można uwierzyć w kłamstwo i na tym niestety zależy szatanowi. Dlatego każdy wierzący ma bardzo ważne zadanie. I otwórzmy teraz Ewangelię Jana, 9 rozdział. Jana 9 i przeczytamy od 1 do 5 wersetu. A przechodząc, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się urodził ślepy? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. Tutaj mamy uzdrowienie ślepego potem. I o co chodzi? Czy chodziło o samo uzdrowienie? Czy Jezus działał tylko po to, żeby temu człowiekowi było lepiej? no czytamy, że nie, że chodzi tutaj o objawienie Bożych dzieł, pokazanie Bożej mocy. I kiedy Jezus był fizycznie na ziemi, to On dosłownie i w taki prosty, dosadny sposób pokazywał tę Bożą moc, bo prości ludzie widzieli, przychodził ktoś, uzdrawiał, wskrzeszał. Mówi, nie, w nim musi być Boża moc. I to było oczywiste. Teraz Jezus nie stąpa po ziemi, jest wśród nas, jest w naszych sercach, ale nie chodzi i sam nie czyni cudów, ani sam nie głosi Ewangelii, nie głosi zbawienia. Dlatego wszyscy wierzący mają ważne zadanie. Świadczyć o Bogu, czyli być tą światłością. Wróćmy do naszego tekstu, do Ewangelii Mateusza. To jest 5 rozdział. Jeszcze raz przeczytam od 14 do 16. Mateusza 5:14. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Wy jesteście światłością świata. Czy możemy liczyć, że jeśli my nie będziemy świadczyć o Jezusie, to ktoś inny będzie? Nie, Jezus mówi wprost. Wy jesteście światłością świata. To jest wasze zadanie. Macie świecić. I nie można sobie myśleć tak. O, pastorzy zajmują się głoszeniem i to jest ich działka, bo oni się na tym najlepiej znają, a my nie. My zostawmy to. Oni głoszą i na ulicy, i w rozmowach, więc dzieło Boże jest czynione i Ewangelia jest szerzona. Nie. Jeśli mamy ten potencjał, jesteśmy zapaleni i znamy prawdę o Bogu, o życiu wiecznym, to tu jest to świetne porównanie z tym stawianiem pod naczyniem. Świecisz, mógłbyś dawać światło. To nie jest tak, że jesteś zgaszony, nie świecisz i nie wiesz, jak świecić. Ty wiesz, jesteś do tego stworzony. Masz pełen potencjał, a jesteś zakryty. I to jest marnowanie potencjału. Więc liczyć, że ktoś inny będzie głosił? Absolutnie nie. I czemu nie chcielibyśmy się podzielić tą najlepszą informacją w naszym życiu? Nie wiem, czy pamiętacie moment swojego nawrócenia. Ja pamiętam bardzo dobrze i pamiętam, że to był chyba najważniejszy dzień w moim życiu. I to była jedna decyzja i jedyna, która miała tak duży wpływ na całe moje życie. Więc dlaczego nie chcielibyście, żeby osoby, które kochacie, również mogły podjąć taką decyzję? Czy nie mówię, że tego nie robicie. To jest takie, wiecie, pytanie retoryczne. Do zastanowienia się, czy na pewno wykorzystujemy każdą możliwość. Ja nie wykorzystuję większości możliwości, mówię to wprost, ale wiem, że to jest rzecz, nad którą trzeba po prostu działać, trzeba pracować. Światło, które jest widoczne dla innych, nie może się ukryć. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Jak bardzo mamy świecić? Tak, że z daleka nas będzie widać i z daleka będzie wiadomo, hej, on jest inny, on... Coś jest tutaj innego? O co chodzi? Pójdę, zapytam go na przykład. Dlaczego tak się zachował w tej sytuacji, kiedy każdy inny by się zdenerwował albo wyszedłby trzaskając drzwiami, cokolwiek. Nie mamy świecić trochę. Mamy być przydatni cały czas, tak jak z tym nakryciem na lampę. Jaki jest użytek z lampy, kiedy ona siedzi pod spodem, tak? Albo kiedy ona jest czasem odkryta, czasem zakryta. Trochę świeci, trochę nie świeci. Czy takimi sługami Boga chcemy być, którzy no, czasami świecimy, tak? Możemy powiedzieć, możemy się usprawiedliwiać. Czasami świecimy, ale czasami nie. I czy chcielibyśmy mieć narzędzie, które spełnia swoje zadanie połowicznie? No, wyobraźmy sobie na przykładzie tego samochodu. Jedziemy i światła nam na przemian świecą i nie świecą. No nie można powiedzieć, że nie świecą, czasem świecą, ale czy to jest sposób, w jaki to powinno działać? Nie, jeśli coś jest do czegoś stworzone, powinno działać cały czas dobrze. I to jest refleksja dla nas, czy działamy dobrze cały czas. Werset 16. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. I to jest kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, z samego początku. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi. Można sobie być w kościele i tutaj wielbić Boga, spotykać się na Jego chwałę, ale nie świecić w ogóle przed innymi ludźmi. Być tylko we własnym gronie, jak się mówi, kisić we własnym sosie. I widzimy, że nie taka jest wola Boga. Wola Boga jest taka, żeby świecić przed ludźmi. Mamy rodziny, mamy znajomych, obce osoby. Ci wszyscy ludzie powinni widzieć tą Bożą światłość. Jeśli jesteśmy w stanie, powinniśmy ją przekazywać dalej. Aby widzieli wasze dobre uczynki. To jest temat kontrowersyjny, bo niektórzy uważają, że dobre uczynki to jest droga do zbawienia. Jak wiemy, nie. Jezus jest drogą do zbawienia. I ciekawa rzecz. Ludzie mają widzieć dobre uczynki, a czytamy w 11 wersecie tego rozdziału, od 10 może. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. To chwila. Ludzie mają widzieć nasze dobre uczynki, a jednocześnie czasami jesteśmy błogosławieni i mamy się cieszyć z takich rzeczy, które ludzie uważają za złe, do takiego stopnia, że będą złorzeczyć, prześladować, będą wyzywać. Tak, i wniosek jest prosty. Dobro definiowane przez ludzi nie jest równe dobru Bożemu, ponieważ Bóg ma zupełnie inne standardy dobra. Na przykład wy możecie zwrócić chociażby uwagę komuś, kto nadużywa imienia Boga i wiecie, że tak powinniście postąpić, to jest oczywiste, a dla tej osoby to może być coś dziwnego. Czemu on wchodzi w moje nawyki, w moje przyzwyczajenia? O co mu chodzi? Co jest taki pewny siebie, czy co? Czemu ja miałbym postępować tak, jak on chce? I może się zezłościć, może to postrzegać jako coś złego, ale wiemy, że to jest dobry czyn. Otwórzmy Efezjan 5:8. Efezjan 5:8. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. I to ta światłość ma definiować nasze postępowanie, jak czytamy. Postępujcie jak dzieci światłości, a nie to, jak ludzie by chcieli, żebyśmy my postępowali. I to Boże standardy mają nam pokazywać poprzeczkę naszych czynów, a nie ludzkie standardy. I to jest ciekawa rzecz. Byliście niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Każdy z nas kiedyś był w tej ciemności. Nie miał tego życia od Boga. Może wcześniej miał złudzenie, a kiedyś myślałem, że może pójdę do nieba. A kiedy się nawróciłem, to wiedziałem, oj, chyba żyjąc tak jak wcześniej, nie byłem Bożym dzieckiem. Chyba, na pewno nie byłem. Sekunda. Teraz jesteście światłością w Panu. Przeszliśmy, większość z nas mam nadzieję, z ciemności do światłości. I to samo dobrze by było, gdyby nasze rodziny, nasi znajomi również zrobili, żeby mogli przejść z ciemności do światłości. Ale w jaki sposób będą mogli to zrobić, jeśli nikt im tego nie przedstawi? Jak to zrobić? Na czym to polega? Czym jest Ewangelia? Teraz otwórzmy 1 Jana, 2 rozdział. Pierwszy Jana 2:9-10. Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. 9 werset. Można mówić, że jest się w światłości, można stwarzać ładne pozory, ale to czyn pokazuje, postawę serca, bo to z serca wychodzi to, co robimy. Więc popatrzcie, jak łatwo można wpaść w taką hipokryzję, że mówi się jedno, a postępuje się inaczej. Myślę, że ja w jakimś stopniu jestem takim hipokrytą, ale chcę z tego wychodzić. Mówić, że jest się w światłości, a nienawidzić swego brata. Jakie to jest świadectwo dla innych niewierzących, którzy może chcieliby poznać Boga, ale widzą takiego chrześcijanina, który nawet mówi tą Ewangelię, a żyje zupełnie inaczej. To jest odstraszające od Ewangelii i odpychające, a chyba nie o to chodzi, żeby ludzi od Ewangelii odpychać, tylko żeby ich przyciągać do Boga, prawda? Miłowanie braci to jest dowód, a nie słowa. Więc musimy uważać na wszystko, co wychodzi z nas. I czyny, i słowa, gesty. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 11 rozdział. Przepraszam. To jest taka sprawa, że dużo zależy od tego, czym się zajmujemy i na co patrzymy, bo to ma bardzo duży wpływ na to właśnie, jak żyjemy i co pokazujemy dalej. Werset 34, 11 rozdziału Ewangelii Łukasza. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest szczere, to i całe twoje ciało będzie pełne światła. A jeśli jest złe, to i twoje ciało będzie pełne ciemności. Uważaj więc, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Na co patrzymy? Czemu poświęcamy swoją uwagę? Co jest naszym priorytetem? Jeśli oko będzie ciemnością, to wcale będziemy ciemnością. Jeśli karmimy się nieodpowiednimi rzeczami, to co będziemy przekazywać dalej? Będziemy przekazywać dalej to, co sami chłoniemy. Jeśli chłoniemy coś dobrego, super. Jeśli Biblia jest naszym pożywieniem duchowym, ekstra. A jeśli nie, to co? To są właśnie rzeczy, które są tym naczyniem, które zakrywa to światło i sprawia, że nie widać go na boki. Tych rzeczy może być bardzo dużo. To może być zajmowanie się nieodpowiednimi sprawami, to, że mamy złe priorytety. Najpierw robimy rzeczy ważne dla nas, a potem rzeczy ważne dla Boga. Może wstydzimy się reakcji ludzi albo boimy się. Ja tak mam trochę teraz. Możemy myśleć, że mało wiemy, więc no, gdzie my będziemy teraz Ewangelię głosić, tak wielką rzecz, kiedy nie mamy wcale tak dużej wiedzy, albo że nie mamy czasu na to. I popatrzcie, mamy potencjał, a on może być zakryty przez tyle rzeczy. I ile osób może nie usłyszeć o Bogu przez to, że my mamy jakąś wymówkę. Myślę, że bardzo prostym rozwiązaniem na to jest po prostu trzymanie się Bożego Słowa, czytanie Bożego Słowa, spędzanie czasu z Bogiem i przebywanie w Kościele. Jeśli nasiąkamy dobrymi rzeczami, to tak samo będziemy chcieli to przekazywać dalej. I akurat cieszę się, bo nasz Kościół jest dobrym motywatorem do tego, żeby działać i nie spoczywać na laurach. Ale pamiętajmy, że mimo tej satysfakcji, którą w sumie głoszenie daje, myślę, że szczególnie pastorzy by mieli pewnie najwięcej takich przypadków, że ktoś dzięki ich pracy przyszedł do Kościoła, to jest na pewno wielka radość, kiedy ten wysiłek nie idzie na marne, tylko przeradza się w to, że ktoś zmienia swoje życie. Ale mimo to musimy pamiętać, że chwała z tego należy się Bogu, tylko i wyłącznie, bo to jest Jego dzieło. My jesteśmy tylko Jego sługami. I możemy być zadowoleni z naszej pracy, jeśli wiemy, że dobrze to zrobiliśmy, ale to jest Boże dzieło. My jesteśmy tylko Jego narzędziami. A co jeśli nie wiemy, czym jest w ogóle to światło? O co chodzi? O co chodzi z tym życiem w Bogu? Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Drugi rozdział. I tutaj mamy sytuację, gdzie rodzice Jezusa przyprowadzili go jako małe dzieciątko do świątyni i Symeon zobaczył ich i mówi takie słowa od 28 wersetu Łukasza 2:8. Wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił: teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju według Twego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi. Światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Ja też kiedyś byłem poganinem, jeśli można to tak powiedzieć. Tak, osoba żyjąca bez Boga to zdecydowanie poganin. A jak Symeon nazwał Jezusa? Światłość na oświecenie pogan. Poganin to jest osoba żyjąca w ciemności. Jezus jest światłością. Jezus jest zdolny do tego, żeby wyciągnąć nas z ciemności i przenieść do światłości. Z brudu do czystości. Może nas odkupić i obmyć z grzechów, bo bez tego jesteśmy skazani na piekło. I czytamy tutaj też w 32 Symeon nazwał Jezusa chwałą Izraela. I chwałę Twego ludu Izraela, tak czytamy. I my również możemy być dumni, bo to wielki przywilej i radość mieć takiego Pana, Pana Jezusa. I właśnie dlatego powinniśmy się też tym dzielić. I Jezus w Ewangelii Jana, otwórzmy to jeszcze, w Ewangelii Jana w 12 rozdziale ma wiadomość do osób, które jeszcze nie przeszły do światłości. Jana 12:46. Jezus mówi: ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. I to jest naprawdę prosta sprawa. Każdy, kto wierzy w Jezusa, nie pozostanie w ciemności. On jest zdolny do tego, żeby wyciągnąć nawet najbardziej upadłego człowieka do światłości. Jest zdolny do niesamowitych rzeczy. Zmartwychwstał. I tak samo przejście do nowego życia może czekać każdego człowieka, tylko musi uwierzyć, tak jak tutaj czytamy. Każdy, kto wierzy we mnie, pozostanie w ciemności. I na zakończenie chciałbym przywołać taki fragment z psalmu, z psalm Dawida, gdzie czytamy... Nie otwierajcie. Ześlij Twoje światło i prawdę, niech mnie wiodą. Więc trwajmy w tym, żyjmy tym, pokazujmy to innym i głośmy Jezusa, Dawcę życia. Amen.